kochani, Ojciec Święty Franciszek kilka lat temu ogłosił radosną wiadomość, że będziemy obchodzić rok Bożego Miłosierdzia. Przy okazji zaznaczył, że imię Pana Boga to miłosierdzie. Oczywiście w tym terminie mieści się słowo miłość. I słowo miłość głównie wiążemy z ludźmi, których kochamy, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy podtrzymują nas w naszej życiowej egzystencji. Tymczasem miłosierdzie to otwieranie się nie tylko na przyjaciół i kochanych ludzi, ale także podawanie ręki i forma przebaczenia wobec naszych wrogów, tych, którzy nas krzywdzili. I to łatwe nie jest. Sami wiemy, jak bolejemy, kiedy ktoś szczególnie niesłusznie wyrządzi nam krzywdę. A nawet kiedy doświadczamy swojej słabości, przykro nam, gdy nas wytykają palcami i upominają. Od kogo możemy się uczyć otwartości na każdego człowieka, czyli być ludźmi miłosierdzia, przedłużeniem słów i czynów Pana Jezusa, właśnie od naszego Zbawiciela? Dlaczego Pan Jezus rodzi się nie na dworze króla Heroda, tylko w stajni, do której ma przystęp każdy człowiek? By nawet ludzie z marginesu, bo takimi byli pasterze, mający na sumieniu różne przestępstwa, mogli w imieniu całej ludzkości złożyć nowonarodzonemu Synowi Bożemu hołd i uwielbienie, by każdy miał przystęp do Jezusa. Nie tak by było, gdyby urodził się na dworze Heroda. Tam kontrola straży nie pozwoliłaby, by przeciętni ludzie i ci szczególnie z marginesu mogli spotkać się z Jezusem. Z kolei na początku swojej posługi, kiedy jest z matką na weselu w Kanie Galilejskiej, ukazuje miłosierdzie nowożeńcom. Wiemy o tym, jakby wyglądała uczta weselna, gdyby nagle ogłoszono, brakuje podstawowego płynu, jakim było wino. Dlatego na słowa Maryi: synu, wina nie mają. Pan Jezus okazuje wielkie miłosierdzie nowożeńcom, dokonując cudu przemiany wody w wino. Z kolei w rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej mówi o tym, że jest Mesjaszem. Ktoś powie, no wielka sprawa, ale musimy uświadomić sobie, kim byli Samarytanie, a przedstawicielką ich rodu była ta właśnie kobieta, których Żydzi nienawidzili, uważając Samarytan za inowierców. I tu krótkie wydarzenia z przeszłości, kiedy po śmierci króla Salomona obejmuje władzę nad plemionami izraelskimi jego syn Roboam. Doradcy króla mówią: Panie, obniż podatki, bo wiele kosztowało nasz naród budowanie świątyni jerozolimskiej. Ludzie nie radzą sobie finansowo. Ale koledzy Roboama mówią: jesteś królem, dołóż jeszcze. Narodowi niech płaci na ciebie i na twój dwór. I dochodzi do konfliktu wśród plemion. 10 buntuje się i tworzy nowe królestwo północne z siedzibą w Samarii, ze stolicą w Samarii. Tylko 2 plemiona pozostają przy Jerozolimie i przy królu Roboamie. A ponieważ królowie Samarii brali sobie za żony poganki, które przychodziły na teren Palestyny z bóstwami pogańskimi, Żydzi uważali Samarytan za inowierców. Dochodzi do takiego paradoksu, że kiedy z Galilei, północnej części Palestyny, wędrowali Żydzi na roczną pielgrzymkę do Jerozolimy, do świątyni, przychodzili na drugą stronę Jordanu, by nawet stopą nie dotknąć ziemi Samarytan. I tu Jezus rozmawia przedstawicielką znienawidzonego narodu, jeszcze kobietą, Drugie panie, kobiety nie miały wtedy takich praw, jakie teraz mają kobiety. Jezus chce powiedzieć Samarytance, chociaż mój naród tak odnosi się do Twojego narodu, ja Cię kocham i kocham Twój naród, bo jestem Zbawicielem wszystkich ludzi. Okazuje miłosierdzie Samarytanom. Z kolei na początku swojej posługi przypomina apostołom, jaką rolę w życiu rodziny odgrywa dziecko. Kiedy apostołowie nie chcą dopuścić dzieci kobiet do Jezusa, który wypoczywa, Pan Jezus budzi się i mówi do apostołów: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Kto nie będzie miał wiary jak dziecko, nie zbawi się. Podkreśla wielką rolę, jaką dziecko odgrywa w każdej rodzinie i w historii zbawienia. Wreszcie, kochani, Pan Jezus chce w szczególny sposób uwrażliwić nas na ludzi chorych. Kiedy 10 trędowatych przerywa podziały i przybywa do Jezusa, by Jezus uzdrowił ich, Pan Jezus dotyka się tych chorych ludzi, mówiąc: idźcie, wiara was uzdrowiła. Ale równocześnie przekreśla sytuację związaną z przepisami prawa. U kogo zauważono symptomy choroby trądu, musiał opuścić rodzinę, iść na pustynię i tam oczekiwać na śmierć. Jezus chce przypomnieć, że szczególnie mamy okazać miłosierdzie ludziom chorym. A także Pan Jezus lituje się nad grzesznikami. Kiedy przynoszą mu koledzy swojego przyjaciela sparaliżowanego, licząc, że Jezus da mu sprawność fizyczną ciała. Zanim Jezus uzdrowi go fizycznie, mówi do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczają się grzechy twoje, a potem każe mu wziąć noszę i wrócić do domu. I wreszcie przypomina Pan Jezus, że nie może być podziałów w każdym narodzie. Powołuje na apostoła celnika Mateusza. Celnicy byli znienawidzeni przez Żydów, współpracowali z okupantem rzymskim, ściągając podatki od swoich rodaków i przy okazji oszukując. I takiego znienawidzonego celnika Pan Jezus czyni swoim apostołem, biorąc Mateusza do wspólnoty swojej rodziny. Wreszcie, kochani, także okazuje miłosierdzie drugiemu celnikowi, Zacheuszowi, ku zgorszeniu wszystkich, bo każe Zacheuszowi przygotować wieczerzę w jego domu i siada do kolacji z celnikami i grzesznikami, których Żydzi uważali za nieczystych. Ma Jezus tylko jedną odpowiedź tym zgorszonym. Syn człowieczy przyszedł okazać miłosierdzie grzesznikom i celnikom. Z kolei, kochani, Pan Jezus chce powiedzieć, że także jest Bogiem i lituje się nad poganami. Kiedy setnik, poganin, błaga Jezusa o uzdrowienie sługi, Jezus mówi: idź do domu, sługa twój będzie zdrowy, by powiedzieć poganom: ja was także zbawię i odkupię. Podobnie zachowuje się wobec kobiety kananejskiej, także poganki, gdy prosi o uzdrowienie córki. Także okazuje jej miłosierdzie i uzdrawia córkę. I kochani, w szczególny sposób Jezus nas kocha, kiedy podczas ostatniej kolacji przed swoją męką zostaje z nami pod postaciami chleba i wina. Zanim dokona tego cudu, daje ostatnią szansę Judaszowi, mówiąc do niego: przyjacielu, i dając mu gest wyróżnienia, umoczony chleb w sosie przekazuje Judaszowi, by powiedzieć: wiem, że mnie zdradzisz, ale ja także cię kocham. I dzięki cudowi Eucharystii Jezus staje się własnością każdego z nas. A przecież jesteśmy grzesznikami. Jezus pragnie, abyśmy doświadczali Jego miłosierdzia i z Nim przeżywali wszystkie momenty naszego życia. Z kolei, kiedy Chrystus kona na krzyżu, obejmuje swoimi ramionami wszystkich ludzi, także tych, którzy kpią z Niego, którzy nie wierzą w Jego miłość. Te słowa Jezusa skierowane do Boga: Ojcze, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, są słowami pełnego miłosierdzia. I z kolei, kiedy dobry Łotr prosi Jezusa o zbawienie, Jezus zapewnia mu to, że będzie w raju. Dziś spotka się ze mną po śmierci. Ja ci dam niebo, mimo twojej grzeszności. A jeszcze, kochani, w szczególny sposób wracam do momentu, jak Pan Jezus pochyla się nad grzechami ludzi. Pamiętacie, kiedy mężczyźni szmatę rzucają Jezusowi pod nogi kobiety cudzołożną, prostytutkę. I zaraz wyrok. Mojżesz kazał takie kamienować. A co ty zrobisz? Obojętnie jakby Jezus postąpił, mieliby na niego haka. Pan Jezus spokojnie odpowiada: kto zaś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Bo kiedyby powiedział: ukamienujcie ją, zarzuciliby mu, że mówi o miłosierdziu, a jest okrutnikiem. Kiedy powiedział: nie kamienujcie ją, powiedzieliby: ale Mojżesz kazał takie kamienować. Nie możesz sprzeciwiać się prawu mojżeszowemu. I to powiedzenie: kto z was nie ma grzechu, niech rzuci w nią kamieniem, sprawiło, że Jezus palcem na piachu pisał ich grzechy. Wszyscy pouciekali. I wtedy Pan Jezus wielkie miłosierdzie okazuje tej kobiecie, wiedząc, że chce się nawrócić. Kobieto, ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Tradycja mówi, że tą kobietą jest Maria Magdalena. Kiedy apostołowie zdradzili Jezusa, niosącego krzyż na Kalwarię, kiedy ci, których uzdrawiał i leczył, nie starali się o Jego uwolnienie, Magdalena niczym pies szła za Jezusem dźwigającym krzyż i święty Jan, świadek męki Jezusa, mówi, że pod krzyżem stała Maria Magdalena. Chciała tym wyrazem podziękować Jezusowi, że w niej widział człowieka nawróconego i jej okazał miłosierdzie. I kochani, w dniu zmartwychwstania Pan Jezus przychodzi do apostołów nie po to, by im odebrać charyzmat apostolski, by ich potępić, ale najpierw odpuszcza im grzechy tym przesłaniem: pokój wam. A kiedy czują wewnętrzny spokój, że Jezus im przebaczył, mówi do nich: przyjmijcie Ducha Świętego i moją mocą będziecie ludziom odpuszczali grzechy. Ustanawia sakrament spowiedzi. Czy myśleliście o tym, jakby wyglądało nasze życie, gdyby Jezus nie zostawił nam sakramentu pojednania? Każdy z nas z worem grzechów szedłby przez całe życie, aż do śmierci. A po dobrze przygotowanej, odprawionej spowiedzi Jezus unicestwia grzechy, nie ma ich. Nawet nie wróci do nich, kiedy po śmierci staniemy na sądzie szczegółowym. Tylko Bóg potrafi tak kochać. Kochani moi, i wreszcie sytuacja, która nas winna wyjątkowo zobowiązać, że Pan Jezus pragnie, aby Jego słowa i czyny uobecniały się w życiu każdego z nas. Pamiętajmy, ukochani, że Pismo Święte i wydarzenia Starego Nowego Testamentu nie są okazją do wspominania, ale na kanwie naszego życia nadal Bóg pisze historię zbawienia i my przejmujemy postawy różnych bohaterów, pozytywnych i negatywnych, którzy występują na kanwie Pisma Świętego. Wielki uczony powiedział, że najlepszą interpretacją Pisma Świętego jest życie świętych. Dlatego nie dziwi nas, że chociaż dzisiaj obchodzi swoje imieniny święty żyjący w XVII wieku, nadal jest aktualny i ma wiele nam do powiedzenia. Bo właśnie na kanwie życia świętego Wincentego a Paulo Jezus pisze pozytywną historię zbawienia, historię Bożego miłosierdzia. Zaskakuje nas, że mając zaledwie 19 lat przyjmuje święcenia kapłańskie. Doświadcza tragedii zniewolenia z niewolnikiem. A potem, kiedy przybywa do Paryża, w szczególny sposób otwiera oczy na ludzi przeżywających bolesne tajemnice swojego życiowego różańca. Służy ludziom uwięzionym. Pamięta o chorych i cierpiących. W szczególny sposób otacza opieką dzieci zostawione przez matki, by nam powiedzieć: Jezus działa przeze mnie, a ja chcę realizować Jego postawę Boga pełnego miłosierdzia. Dlatego dziś, kochani, wspominając życie świętego, chcemy podziękować Bogu za przykład człowieka, który nigdy się nie starzeje. Taki jest charyzmat świętych. Zawsze możemy o nich mówić, o ich słowach i czynach. Stąd też cieszymy się niezmiernie, że święty w szczególny sposób troszył się nie tylko o ludzi opuszczonych, nędznych i chorych, ale troszył się też o formację kapłańską. Dlatego też głosił rekolekcje księżom. Zakładał wspólnoty, które miały w wyjątkowy sposób formować przyszłych kapłanów do ich misji apostolskiej. Tak się, kochani, też stało, że po wojnie synowie świętego Wincentego a Paulo byli przełożonymi nowo powstających seminariów w poszczególnych diecezjach. To ich charyzmat realizowany w duchu świętego patrona założyciela, a także święty jest współzałożycielem Zgromadzenia Żeńskiego wśród Matki Bożej Miłosierdzia, które w szczególny sposób służą ludziom chorym po różnych szpitalach. Dziś, kochani, dziękujemy za to. Ale nie możemy się wzruszać tylko postawą świętego. Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy byli także ludźmi Jezusowego miłosierdzia. Dlatego nie dziwi nas, że świętą Faustynę Kowalską, głosicielkę Jezusa Miłosiernego, wyniósł na ołtarze, pozwolił czcić obraz Jezusa Miłosiernego, a także prosił nas, abyśmy pamiętali, że imię Boga to miłosierdzie. Mam otwierać się nie tylko na potrzeby ludzi, których kocham, ale na każdego człowieka. Szczególnie dziś w naszym narodzie potrzeba ludzi Bożego miłosierdzia. Tak bardzo jesteśmy podzieleni. Na zachodzie, za granicą naszego kraju, umieją żyć w wzajemnym zrozumieniu Ukraińcy, Żydzi, a my ciągle jesteśmy podzieleni. Zobowiązuje nas do tego, abyśmy przemiany życia ciągle zaczynali od nas. I dlatego, ukochani, oddają cześć Chrystusowi w słowach i czynach świętego Wincentego a Paulo. Starajmy się być ludźmi Bożego miłosierdzia. I niech modlitwa świętej Faustyny Kowalskiej będzie także i naszą codzienną modlitwą. A Faustyna prosi Jezusa: Jezu, daj mi Twoje oczy, abym nimi patrzyła na ludzi. Daj mi Twoje ręce, abyś przez nie mógł czynić dobro. I daj mi Twoje serce, abym nim pokochała każdego człowieka. Miejmy, kochani, oczy, ręce i serce Jezusa, Boga pełnego miłosierdzia.